Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI, minęła godzina 18, w czwartek 29 czerwca. Witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Grażyną Chmurską i technikiem Pascalem. Zapraszam do wysłuchania audycji, którą zgodnie ze zwyczajem zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Izrael rozszerzył na zachodni brzeg Jordanu ofensywę rozpoczętą wczoraj w Strefie Gazy i aresztował dziesiątki działaczy i przywódców Hamasu, w tym 64 ministrów, posłów, merów i innych oficjalnych przedstawicieli władz palestyńskich. Los porwanego przez Palestyńczyków izraelskiego żołnierza jest ciągle nieznany. Ministrowie spraw zagranicznych grupy G8 zebrani w Moskwie apelują do Izraela i Palestyńczyków o umiarkowanie. Namawiają też Iran do jasnego wyłożenia stanowiska w sprawie programu nuklearnego w czasie mającego się odbyć niebawem spotkania z przedstawicielem Unii Europejskiej Javierem Solaną. Po raz pierwszy w historii Kuwejtu w wyborach parlamentarnych udział wzięły kobiety. Premier Hiszpanii José Luis Zapatero zapowiedział, że jego rząd podejmie dialog z terrorystyczną organizacją baskijską ETA. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Izrael rozszerzył dzisiaj na zachodni brzeg Jordanu ofensywę rozpoczętą wczoraj w Strefie Gazy i aresztował dziesiątki działaczy i przywódców Hamasu, w tym 64 ministrów, posłów, merów i innych oficjalnych przedstawicieli władz palestyńskich. Według armii izraelskiej rząd Izraela nie ma zamiaru użyć zatrzymanych osób jako zakładników i otrzymać za ich zwolnienie izraelskiego żołnierza, porwanego w niedzielę przez Palestyńczyków. Masowe aresztowania będą kontynuowane, jak zapowiedział dowódca regionu generał Nawech, ponieważ Hamas ma na sumieniu wiele aktów terrorystycznych. Izraelski minister infrastruktury oskarża rząd wywodzący się z Hamasu o to, że jest organizacją zbrodniarzy. W nocy na północne tereny Strefy Gazy wjechało 30 izraelskich czołgów. Jak przypomina agencja France Presse, prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas potępił aresztowania i wezwał wspólnotę międzynarodową do pilnej interwencji. Główny negocjator palestyński Saeb Erekat wyraził obawę, że ofensywa izraelska doprowadzi do całkowitego załamania się sytuacji na terytoriach palestyńskich. Łączymy się z naszą korespondentką w Jerozolimie, Ewą Ludkiewicz.
Operacja na zachodnim brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, aby odnaleźć uprowadzonych Izraelczyków, przypomniała społeczeństwu izraelskiemu, a szczególnie lewicy, że konflikt izraelsko-palestyński trwa. Prawica nigdy nie wierzyła tej euforii, w której lewica po opuszczeniu Strefy Gazy w roku ubiegłym istniała. Dziś rano znalezienie ciała 18-letniego żydowskiego osadnika było jeszcze jednym i ostatnim ciosem. Sondaże mówią, że w tej chwili, po aresztowaniu 64 członków Hamasu, Izrael chce doprowadzić do upadku rządów Hamasu. W ten sposób powstanie luka polityczna na terenach palestyńskich i może będzie możliwość tworzenia innego rządu. Trzeba jednak pamiętać, że Hamas został wybrany demokratycznie przez naród palestyński. Przez władze izraelskie jest uważany w dalszym ciągu za organizację terrorystyczną. Faktem jest jednak, że organizacja Hamas nigdy nie uznała prawa Izraela do istnienia i domaga się jego całkowitego zniszczenia. Dzisiaj zatrzymanie aresztowanych członków Hamasu ma na celu wywarcie nacisków na Palestyńczyków, aby uwolnili innego uprowadzonego w niedzielę Izraelczyka, 19-letniego kaprala Gilada Shalita. Wojsko lądowe Izraela wtargnęło do południowej części Strefy Gazy. Wszyscy boją się ofiar po obu stronach. Akcją wojsk lądowych poprzedziły naloty lotnictwa izraelskiego na strategiczne mosty drogowe i elektrownię. Zniszczenie ją pogrążyło w ciemnościach znaczną część Strefy Gazy. Od oddania Strefy Gazy w ręce palestyńskie nie ustały ani na chwilę ataki rakiet na południowe miasto Szderot i kibuce w tej okolicy. Mieszkańcy tej okolicy od miesięcy domagają się akcji lądowej, ale rząd izraelski bał się pogorszenia sytuacji. Od porwania żołnierza izraelskiego i zabicia osadnika sytuacja się zmieniła, twierdzi dziś Benjamin Ben-Eliezer, minister infrastruktury izraelskiej. Nawet Ismail Haniya, premier rządu Hamasu, może być aresztowany. Rzecznik Hamasu twierdzi, że aresztowania są wypowiedzeniem otwartej wojny przeciwko narodowi palestyńskiemu i że Izrael musi być przygotowany na konsekwencje. Sytuacja jest bardzo napięta. Ewa Ludkiewicz dla Radia RFI Jerozolima.
Do tego, co powiedziała nasza korespondentka, dodam, że do zabicia 18-letniego osadnika żydowskiego Eliahu Asheri, którego ciało znalezione zostało ostatniej nocy w Ramali, przyznała się zbrojna grupa o nazwie Komitety Ludowego Oporu. Samoloty izraelskie przeleciały poza tym nad pałacem prezydenta Syrii Bashara el-Assada koło Latakie. Syria, która, jak podkreśla AFP, udziela czynnego wsparcia Hamasowi i innym organizacjom terrorystycznym, zaprotestowała przeciwko temu przelotowi, który nazwała agresją na swe terytorium. Ministrowie spraw zagranicznych grupy 7 najbogatszych państw świata i Rosji zebrani w Moskwie zaapelowali do Izraela o jak największą powściągliwość w obecnym kryzysie i wyrazili zaniepokojenie faktem zatrzymania członków palestyńskiego rządu i Zgromadzenia Narodowego. Palestyńczycy z kolei wezwani zostali do przerwania przemocy i do natychmiastowego zwolnienia porwanego żołnierza izraelskiego. Głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji na Bliskim Wschodzie wyrazili ambasadorowie Unii Europejskiej odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa. Apel o zwolnienie porwanego żołnierza Cahalu wystosował także papież Benedykt XVI. Mówi Paryż RFI. Tematem posiedzenia ministrów spraw zagranicznych grupy G8 w Moskwie był także, oprócz wybuchowej sytuacji na ziemiach palestyńskich, problem nuklearnego programu irańskiego. W komunikacie końcowym G8 wyraziła rozczarowanie brakiem oficjalnej odpowiedzi Teheranu na propozycję 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa i Niemiec i zażądała od Iranu jasnej i treściwej odpowiedzi 5 lipca na spotkaniu wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javiera Solany i głównego negocjatora irańskiego do spraw dosji atomowego Ali Ralijani.
Opozycja prorosyjska zablokowała dzisiaj ponownie pracę parlamentu ukraińskiego, który miał przyjąć kandydaturę Julii Tymoszenko na stanowisko premiera. Obrad nie można było otworzyć, gdyż Partia Regionów nie dopuściła do trybuny marszałka Izby i wyłączyła elektroniczny system głosowania. Spotkanie grup parlamentarnych nie rozwiązało konfliktu. Negocjacje zostaną podjęte w dniu jutrzejszym. Aleksander Truczynow, jeden z przywódców bloku Julii Tymoszenko, poinformował, że partia nie zrobi nic, póki ludzie Janukowycza będą blokować obrady. Partia ta zamierza protestować przeciwko wyborowi premiera i przewodniczącego zgromadzenia w jednym głosowaniu, uważając, że powinno się na nich głosować osobno. Protestuje także przeciwko faktowi, iż choć jest największą frakcją w parlamencie, nie otrzymała przewodnictwa żadnej komisji. Janukowicz zapowiedział, że blokada potrwa miesiąc. Teoretycznie po miesiącu prezydent Juszczenko ma prawo rozwiązać izbę i rozpisać nowe wybory. Koalicja z 22 czerwca ma 243 mandaty na 450. Reszta, czyli 207 foteli, zajmuje właśnie prorosyjska partia regionu.
Mówił Piotr Kamiński. Tu Paryż. Prezydent Litwy Valdas Adamkus na premiera wyznaczył dzisiaj ministra obrony, socjaldemokratę Gediminasa Kirkilasa. Kandydatura Kirkilasa musi jeszcze zostać postawiona na forum parlamentu. Stanie się to w przyszły wtorek. Litwa nie ma premiera od dymisji w końcu maja Algirdasa Brazauskasa, który złożył rezygnację z rządu po wycofaniu się z koalicji Partii Pracy. Premier Polski Kazimierz Marcinkiewicz wyraził zdziwienie decyzją sądu lustracyjnego, który odmówił wszczęcia lustracji Zyty Gilowskiej i zaproponował jej powrót do rządu i objęcie stanowiska wicepremiera do spraw gospodarczych. Decyzja należy teraz do pani Gilowskiej, która, jak wyznała, starannie rozważa propozycję, zapowiadając jednocześnie złożenie zażalenia na decyzję sądu lustracyjnego. Dużą niespodziankę sprawił premier Rumunii Kalin Tariceanu, który poinformował, że zwrócił się do ministra obrony o wycofanie rumuńskich oddziałów z Iraku ze względu na wysokie koszty utrzymywania tam misji wojskowej i ofiary wśród żołnierzy.
Premier Hiszpanii José Luis Zapatero oświadczył, że jego rząd podejmie dialog z terrorystyczną organizacją baskijską ETA, która 24 marca ogłosiła wstrzymanie ognia. Rozmowy te odbywać się będą pod auspicjami rezolucji przyjętej w maju 2005 roku głosami wszystkich posłów, wyjąwszy członków Partii Ludowej byłego premiera Aznara. Pozwala ona na rozmowy z ETA pod warunkiem, że organizacja ta wyrzeknie się przemocy. Zapatero oświadczył, że rząd stanie twardo na stanowisku, wedle którego kwestie polityczne rozwiązywać mogą jedynie legalnie wybrani przedstawiciele narodu. Demokracja nie zapłaci żadnej politycznej ceny za pokój, oświadczył premier, nie precyzując wszakże kiedy i w jakich warunkach podjęte zostaną te kontakty. Zapatero podkreślił przy tym, że ETA po raz pierwszy ogłosiła bezwarunkowy rozejm po 3 latach całkowitego wstrzymania zamachów z ofiarami śmiertelnymi. Ostatni taki zamach odbył się w maju 2003 roku. Agencje przypominają, cytując premiera, że działalność terrorystyczna organizacji baskijskiej kosztowała życie 850 osób. Zapatero złożył hołd ich pamięci. Niemniej najważniejsze Stowarzyszenie Ofiar Zamachów ogłosiło już, że zamierza nadal kontynuować obywatelski opór przeciwko procesowi kapitulacji, jak to określiła.
Tu Paryż Radio France International. Po raz pierwszy w historii Kuwejtu, Arabskiego Emiratu nad Zatoką Perską, odbyły się dziś w tym kraju wybory parlamentarne z udziałem kobiet. Szerzej na ten temat Piotr Moszyński.
Lokale wyborcze otwarto o 8 rano czasu miejscowego. Mimo obezwładniającego upału, sięgającego 50 stopni Celsjusza, przed punktami wyborczymi ustawiły się długie kolejki pań, które nie tylko uzyskały możliwość oddania głosu, ale także ubiegania się o fotele poselskie. Na potrzeby głosowania, pod naciskiem islamskich radykałów, mężczyźni i kobiety głosowali w osobnych punktach wyborczych. W wyścigu po 50 mandatów do Zgromadzenia Narodowego wystartowało 252 kandydatów, w tym 28 pań. Mają one spore szanse na powodzenie, gdyż z 340 tysięcy uprawnionych do głosowania Kuwejtczyków 57% to właśnie kobiety. Eksperci podkreślają jednak, że w przeciwieństwie do mężczyzn miały one mało czasu na przygotowanie kampanii i dysponują niewielkim doświadczeniem politycznym. W Kuwejcie nie istnieją formalnie działające partie polityczne. Władze tolerują jednak nieformalne ugrupowania. Najważniejsze z nich to konserwatywny Ruch Islamskich Salafitów, Blok Forum Liberalno-Demokratyczne, Islamska Partia UMA, Kuwejckie Bractwo Muzułmańskie i Islamski Ruch Konstytucyjny. Pierwsze wyniki głosowania w tym nieco ponad 2,5-milionowym państwie będą znane wieczorem, kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Obecne wybory odbywają się w trybie przyspieszonym po tym, jak miesiąc temu władca Kuwejtu, emir Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah, rozwiązał parlament na tle konfliktu między izbą a rządem. Reformatorskie skrzydło w parlamencie nawołuje do ograniczenia liczby okręgów wyborczych, twierdząc, że ograniczy to problem kupowania głosów.
Tu Paryż RFI, dwie wiadomości z Francji. Prezydent Jacques Chirac wziął dziś udział w wyjątkowo podniosłej uroczystości naturalizacji 138 cudzoziemców z 25 krajów świata, wśród których znalazło się 30 dzieci. Każdy z cudzoziemców, od dziś obywateli francuskich, otrzymał z rąk prezydenta księgę, w której oprócz dekretu naturalizacji, listu szefa państwa, streszczenia konstytucji i formularza dowodu tożsamości znalazł się także tekst hymnu narodowego Francji, czyli Marsylianki. Uroczystość miała miejsce na podwórku prefektury Indre-et-Loire w Tours. Obywatelstwo francuskie jest honorem i zaangażowaniem, powiedział m.in. Jacques Chirac.
Jedna ze sztandarowych postaci prasy francuskiej odchodzi w cień. Współzałożyciel i dyrektor dziennika Libération, Serge Julli, potwierdził dzisiaj swoją dymisję, której domagał się główny akcjonariusz Edouard de Rothschild w obliczu strat finansowych, jakie ponosi gazeta. Żegna was dyrygent i dziennikarz. Bezgranicznie smutny, że już nie będzie tu pisać, powiedział Julli w martwej ciszy przed zebranymi bardzo przyjętymi dziennikarzami. Julli założył maoistowski wówczas dziennik w roku 1973 wraz z Sartrem. Z czasem uczynił zeń wszakże jeden z najpoważniejszych organów prasowych we Francji, którego okres sukcesów przypadł na lata 80. Tymczasowym dyrektorem zostaje dziennikarz Vittorio De Filippis. W niespełna rok od wejścia Rothschilda do kapitału dziennika, po wpłaconych przez niego 20 milionach euro, ślad nie został, a dziennik potrzebuje teraz dalszych 15 milionów. AFP pisze, że sytuacja Libération odzwierciedla trudności prasy francuskiej w obliczu konkurencji prasy darmowej i internetu. Jak zwykle jednak pomija dwie kwestie zasadnicze, że mianowicie prasa francuska jest i znacznie cieńsza, i znacznie droższa od prasy brytyjskiej, niemieckiej, czy zresztą polskiej, ze względu na niewzruszony monopol komunistycznych związków zawodowych w druku i w kolportażu. Fakt ten stanowi absolutne tabu, a każda próba przełamania tej dyktatury kończyła się porażką.
Tu Paryż i ostatnie już wiadomości w wielkim skrócie. Amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent USA George Walker Bush nie miał prawa powoływać specjalnych trybunałów wojskowych dla osądzenia zagranicznych bojowników przetrzymywanych w Guantanamo na Kubie. Jak wynika z ostatnich doniesień, prezydent Stanów Zjednoczonych decyzję Sądu Najwyższego bierze poważnie. W Belgii panuje wielkie poruszenie w związku ze znalezieniem ciał dwóch dziewczynek, które zaginęły w nocy z 9 na 10 czerwca w Lierze. Autopsja ciał małych ofiar pozwoliła ustalić, że 7-letnia Stasi i 10-letnia Natalii zostały uduszone. Jedna z dziewczynek została także zgwałcona. Sprawca i okoliczności morderstwa pozostają nieznane. Główny podejrzany, kilkakrotnie już karany za gwałty na nieletnich, znajduje się w rękach policji. Tu Paryż na zakończenie, wiadomość przyjemniejsza dla melomanów. Piotr Kamiński.
Ktokolwiek w to wątpił, zyska pewność. Mozart czyni cuda. Dowiódł tego w Zagrzebiu, gdzie 45-letnia Suma opłakiwała od maja śmierć swej najserdeczniejszej przyjaciółki Patny, z którą spędziła ostatnie 10 lat życia, zamieszkując wspólnie pewien wygodny lokal pod opieką dobrych ludzi. Pani Suma nie chciała jeść i zdradzała wszelkie objawy depresji. Dobrzy ludzie odkryli przypadkiem, że muzyka zwana poważną robi na niej pewne wrażenie. Szczególnie zaś od pierwszych taktów Mozarta. Dama uspokoiła się, zamknęła oczy i wysłuchała całego koncertu w ogromnym skupieniu. Od tego czasu ofiarowano jej system stereo, na którym słucha przede wszystkim Mozarta, lecz również Vivaldiego, Bacha i Schuberta. I jest na pewno bardzo szczęśliwa, jakby powiedział byczek Fernando. Gdyż Suma jest słonicą mieszkającą w zagrzebskim ogrodzie zoologicznym. Najwyraźniej w dzieciństwie mamusia nie nadepnęła jej na ucho.
Mówi Paryż. Przegląd dzisiejszej prasy paryskiej przygotował dla Państwa Piotr Moszyński.
W dzisiejszej paryskiej prasie znajdujemy jeden jedyny akcent polski, a jest to akcent historyczny. Le Monde przypomina mianowicie, co sam pisał 50 lat temu o tak wówczas zwanych wypadkach poznańskich. W dzień po uroczystych obchodach tej rocznicy w Polsce przypomnijmy sobie i my, jak postrzegano te wydarzenia z zewnątrz. Oto więc, co pisał wtedy Le Monde. Wydarzenia, które nastąpiły w czwartek 28 czerwca w Poznaniu, są, jak się zdaje, nadzwyczaj poważne. Przez prawie cały dzień klasa robotnicza tego dużego miasta przemysłowego, położonego na zachodzie Polski, brała udział przy poparciu większości mieszkańców w prawdziwie rewolucyjnych manifestacjach. Czy jest to dobrze zorganizowana rewolta, czy też spontaniczne powstanie mas, które od tylu lat doznają okrutnych ograniczeń? W każdym razie ruch ten zbiegł się z dorocznymi targami międzynarodowymi, które przyciągają do Poznania wielu cudzoziemców wszelkich narodowości. Wydaje się, że manifestanci chcieli mieć w tych cudzoziemcach świadków i pokazać im, jak bardzo są dalecy od całkowitego popierania reżimu demokracji ludowej, który został narzucony Polsce przez Moskwę. Rzeczywiście nie chodzi im tylko o postulaty natury materialnej, jak poprawę zaopatrzenia czy podwyższenie uposażeń. Strajkujący robotnicy sformułowali także żądania polityczne. Słychać było okrzyki „wolność, demokracja”, a także „ruskie precz” i „precz z Sowietami”. Dawali w ten sposób jasno do zrozumienia, że stara niechęć polskiego społeczeństwa do Rosjan nie została całkowicie wyeliminowana, a z drugiej strony, że totalitarny reżim narzucony przez polskich komunistów przybyłych z Moskwy, a nie przez Krajowy Ruch Oporu, nie zyskał ich akceptacji. Było to przypomnienie o poznańskim buncie sprzed 50 lat w formie publikacji przypomnianej z kolei przez Le Monde w jego własnej rubryce zatytułowanej 50 lat temu na naszych łamach. Powróćmy jednak do świata współczesnego. Prasa bardzo dużo pisze oczywiście o niezwykle znowu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przytoczmy fragment przenikliwego i niestety przeraźliwie pesymistycznego komentarza redakcyjnego lewicowej Libération na ten temat. Izraelska operacja Letni Deszcz jest koniunkturalną reakcją na stary dylemat i ewidentnie nie może doprowadzić do jego rozwiązania. U schyłku długiego bojowego życia Ariel Sharon zdecydował, że jednostronne wycofanie się stanowi najlepszy sposób, by rozdzielić dwa narody z braku realistycznej perspektywy wynegocjowanego porozumienia. Jego następca Ehud Olmert przejął tę logikę i został wybrany z tym programem, który zamierza zastosować do Cisjordanii. Jednakże zaledwie plan ten został przedstawiony, a już Cahal musi znowu ruszać do Gazy, jakby był tam przyciągany przez bezlitosny magnes. Skłania to do relatywizowania znaczenia betonowych murów i zapór elektrycznych, które jedynie przysłaniają nagromadzone pretensje, zamiast je łagodzić. Jak już ucichnie rwetes letniego deszczu, każda ze stron poczuje się jeszcze trochę bardziej ofiarą drugiej i pokój będzie tylko jeszcze trudniejszy do osiągnięcia. Prawicowe Le Figaro poświęca swój komentarz redakcyjny sprawom Francji, a ściśle biorąc Francji na tle piłkarskich mistrzostw świata i reakcji Francuzów na działalność ich drużyny na tych mistrzostwach. Jego autor uważa, że entuzjazm publiczności po przejściu Francji do ćwierćfinału nie wiąże się z nadziejami społeczeństwa na przyszłość, tylko z nostalgią za świetlaną przeszłością, obrazowaną przez rok 1998 i ówczesne zwycięstwo Francji w futbolowych mistrzostwach świata. Opanowani przez naszą niebiesko-biało-czerwoną pychę, czytamy w Le Figaro, odmawialiśmy potem dostrzegania porażek, niepowodzeń, a nawet upokorzeń. Były one niemożliwe. Za całkowicie niezrozumiały uznaliśmy nieudany mundial w Azji w 2002 roku. Przecież nasi zawodnicy są najbardziej utalentowani. Wiadomo, że wyrywają ich sobie najbardziej prestiżowe kluby od madryckiego Realu po brytyjski Arsenal. Słynny Pele ogłosił Zidana najlepszym technicznie piłkarzem świata. A poza tym w 1998 roku to my, Francja, pobiliśmy czarodziei futbolu samych Brazylijczyków. A więc nie chcieliśmy dostrzec, że Zidane się starzeje i że przez pewien czas przestał w ogóle grać. Nie mieliśmy cierpliwości, by odbudować drużynę, opierając się na młodych, mniej utytułowanych i mniej doświadczonych zawodnikach. Nie przyjęliśmy do wiadomości wysiłków i postępów poczynionych przez naszych przeciwników i w końcu zaczęliśmy obrzucać drużynę niebieskich w wersji czarnoskórej przekleństwami, chcąc ją utożsamić z krajem, który według niektórych chyli się ku upadkowi, nie do rządzenia, nie do zreformowania. Jednakże oto właśnie Zidane i jego drużyna znowu podsycili płomień, wygrywając z Hiszpanią, dobrą ekipą, choć przypuszczalnie zbyt pewną siebie. Zakochaliśmy się w Riberim, nowym małym białym wśród tylu dawnych graczy. Francja kołysze się na małej chmurce i wie, że w następnej rundzie trafia znowu na Brazylię. Jeśli przegra, nie będzie miała wyrzutów sumienia, bo ten mecz to dla niej jakby finał przed czasem. Afront byle jakości zostanie i tak zmazany. Nostalgia, nostalgia. Jeśli to ona przeważy, to jeszcze o tym pomówimy. Egzegeci już szykują swoje najbardziej pociągające analizy.
Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Finlandia jest europejskim prymusem, czego chciałaby dowieść we wszystkich dziedzinach, w kwestiach gospodarczych, ustrojowych i politycznych, w czasie swej prezydencji rozpoczynającej się pojutrze. Kraj wstąpił do Unii 11 lat temu, a jego poprzednia kadencja w roku 1999 zapisała się w europejskiej pamięci jako jedna z najlepszych. Fiński minister spraw zagranicznych Erkki Tuomioja zamierza powtórzyć ten sukces, choć kontekst całkiem się zmienił, co minister przyznał na konferencji prasowej. Helsinki nie zgadzają się przede wszystkim, pisze Reuters, by francusko-holenderskie nie wobec konstytucji zaciążyło na najbliższym półroczu, czego Finlandia dowiedzie, ratyfikując we wrześniu ten projekt jako 16. z kolei kraj. Uczyni to na drodze parlamentarnej, a minister spodziewa się minimum 80% głosów za. Finlandia chce wykazać, że traktat wciąż żyje, choć przywódcy europejscy odłożyli swoją decyzję w tej mierze na rok 2008. Helsinki chcą poświęcić swoje 6 miesięcy pracy na poprawki do tego tekstu, wprowadzając zarazem pragmatyczne zmiany w obecnym funkcjonowaniu Unii, na przykład likwidując obowiązek jednomyślności w kwestii współpracy policyjnej i sądowej oraz budując wspólną politykę energetyczną z udziałem wielkiego rosyjskiego sąsiada. Finlandia jest też gorącym zwolennikiem dalszego rozszerzania Unii i wywiera liczne naciski na Turcję, by ta podjęła decyzje polityczne, na przykład w sprawach cypryjskich, ułatwiające rozmowy. Minister Tuomioja oświadczył również, że jego kraj chce posłużyć za wzór dla innych w sprawach gospodarczych, skoro udało mu się pogodzić konkurencyjność, bezpieczny system socjalny i dobrze funkcjonujące służby użyteczności publicznej. Tymczasem dalsze rozmowy z Ankarą są zagrożone, o czym wspomniał szczegółowo na konferencji także minister Erki Tuomioja. Unia domaga się mianowicie, by Turcja wprowadziła w życie przepisy swej Unii celnej, co dotyczy oczywiście Cypru. Turcja podpisała w lipcu ubiegłego roku protokół dodatkowy do tego układu, przewidujący objęcie jego przepisami 10 nowych członków. Tymczasem Ankara odmawia uznania władz w Nikozji i nadal wzbrania cypryjskim statkom i samolotom dostępu do swych portów i lotnisk, odkładając to do globalnego uregulowania kwestii cypryjskiej. Jak wiadomo, formalnie tylko południowa grecka część wyspy jest członkiem Unii. Turecka północ zaś ogłosiła separację w roku 1974. Szef fińskiej dyplomacji oświadczył, że Ankara musi tę kwestię załatwić do końca roku, nie precyzując jednak, jak na dyplomatę przystało, jaki zasięg owego załatwienia ma na myśli. Komisarz do spraw rozszerzenia, Olli Rehn, oświadczył, że Unia Europejska mogłaby w przeciwnym razie całkowicie zawiesić negocjacje, choć ma nadzieję, że da się tego uniknąć. Unia opublikuje kolejny raport w kwestii rozmów z Turcją w październiku lub listopadzie. Tuomioja poruszył też kwestię tzw. zdolności do absorpcji, z której Francja próbuje uparcie uczynić jedno z kryteriów rozszerzenia Unii. Jak pisze AFP, postrzegane to jest jako zakamuflowana próba wyhamowania tego procesu, któremu opinia publiczna jest coraz bardziej niechętna. Minister zapewnił, że Unia nie może zatrzasnąć drzwi i musi być gotowa do przyjęcia wszystkich krajów europejskich, których obywatele tego pragną i które wypełniają ustalone kryteria. Proszę nas łaskawie nie pytać o to, gdzie są granice Europy, powiedział minister.
Mówi Paryż. Pora na magazynową część naszej audycji. Salony i wystawy. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Tydzień po otwarciu nowego Muzeum Quai Branly, czyli Muzeum Sztuki i Cywilizacji Azji, Oceanii, Afryki i Ameryk, panuje zgodna opinia, że jest to realizacja udana, zarówno pod względem architektonicznym, jak i ekspozycyjnym. Przekonywująca jest też formuła doboru wystawionych eksponatów. A nie było to wcale oczywiste, skoro latami trwały spory między zwolennikami podejścia etnograficznego, a tymi, którzy, jak inicjator tego muzeum prezydent Jacques Chirac, pragnęli ukazać całe bogactwo estetyczne dzieł sztuki dotychczas zwanej pierwotną albo nawet prymitywną. Nie bez złośliwości, ale z prawdziwym przekonaniem opozycyjna prasa paryska pisała, że jest to jedyne, ale naprawdę wspaniałe dzieło, jakie Chirac po sobie pozostawi. Wybierzmy się zatem na pobieżny spacer. Wchodzimy najpierw pod ową 200-metrową płytę zawieszoną na różnego kształtu filarach i po nabyciu biletów przechodzimy wzdłuż nieregularnej, naturalnie oświetlonej, jasnej przestrzeni, obecnie pustej. Ma ona służyć do wystaw międzynarodowych. Dochodzimy do wznoszącej się powoli i wijącej się jak wąż rampy. Najpierw okala ona wbudowaną w gmach szklaną wieżę. Przez jej oszklenie widać rzędy instrumentów muzycznych, którym służy ona równocześnie za magazyn. Jest ich w sumie 8 tysięcy, w tym połowa afrykańskich. Idąc po tej rampie, a swoją drogą wszędzie wokół tej wieży, słyszy się co kilkanaście metrów dyskretną, egzotyczną muzykę. Po jakimś czasie nastrój gwałtownie się zmienia. Rampa staje się mrocznym tunelem, z którego nagle wychodzimy wprost na dwumetrowej wysokości posąg Dżenenke z Mali, ukształtowany w ciemnobrunatnym drewnie o złotawych odblaskach. Ten niedawno nabyty dla Muzeum Branly symbol nieśmiertelności i opiekuńczości, witający nas wzniesionymi ramionami, pochodzi z X wieku. Pozostajemy w półmroku, ale wystarczy spojrzenie w prawo i oblewa nas stonowane światło wielkiego przeszklenia, na którego tle wznosi się kilkunastometrowej wysokości pochodzący z Oceanii sztandar malowany na korze. kilka kroków i wyłania się zza niego równie wysokie, wcięte w elewację okno. Kadr dla pobliskiej wieży Eiffla. To pierwszy przykład niezwykle udanej integracji przestrzeni wystawowej z przestrzenią zewnętrzną. Ale usuwamy się, bo w tym miejscu jest duży ruch. Znaleźliśmy się na skrzyżowaniu czterech proponowanych tras. Afryka, Azja, Oceania, obie Ameryki i w połowie biegnącej przez całą płytę uliczki, zwanej tu rzeką, o której za chwilę. Wybieramy jedną z nich, no i wchodzimy w przestrzeń szklanych ścian i ogromnych gablot, z których spoglądają na nas całe rodziny posągów, masek, przedmiotów wotywnych. Wrażenie niesłychanej obfitości, bo poprzez jedną gablotę widać następne, a w ich szklanych ścianach odblaski dalszych. Gra światłem jest mistrzowska. Choć wszystkie ściany, sufity i podłogi są utrzymane w ciemnych, brunatnych na ogół barwach, światło dochodzi od strony sekwany przez polichromowane szyby w zielono-żółtych tonacjach, a od południa przez stonowane serigrafią przeszklenia. Ale zawsze niespodziewanie, a dyskretnie, wydobywając i dzieła, i elementy architektoniczne, z których każdy potraktowany jest indywidualnie. Równocześnie mamy wrażenie bliskości i bezpośredniej obecności, a nawet naporu eksponatów, bo przechodzimy też obok posągów wolnostojących. Trzeba dobrych paru chwil, by się opamiętać i przywrócić wizycie jakąś metodę. Ale tak czy owak, co kilka, kilkanaście metrów czekają nas niespodzianki, jak na przykład intymne sale urządzone w słynnych już pudełkach wprawionych w północną ścianę muzeum, tę od strony sekwany, gdzie wystawione są specyficzne zespoły eksponatów, albo gdzie możemy przysiąść przy siatach syberyjskiego szamana, grupce figurek przodków, czy też w mrocznym zakątku przy figurach afrykańskich bożków i słuchać tam z monitora nagrania głosu czarownika opisującego szczepową kosmogonię. Bo muzeum to jest nafaszerowane elektroniką jak żadne inne, ale dyskretnie. Niezależnie od pisemnych informacji, zawsze na uboczu znajduje się interaktywny monitor gotowy udzielić wszelkich informacji. Wprowadzeniu zwiedzającego w tajniki i znaczenia różnych cywilizacji służą podobne stanowiska rozmieszczone wzdłuż owej uliczki rzeki, która jest osobliwością tego muzeum. Jest to nieregularny korytarz wznoszący się i opadający, bo wciąż niepostrzeżenie zmienia się poziom podłogi, cały obity przyjemną w dotyku jasnobrązową skórą, który służy zarówno komunikacji, jak i temu, by przystanąć lub przysiąść we wgłębieniu, spozierając ponad miękką ścianą na tę niesamowicie urozmaiconą przestrzeń, potrosze bazar, potrosze halę jakichś międzynarodowych targów, czy jakiś pokręcony supermarket o zmierzchu, ale przede wszystkim muzeum, bo nie ma spojrzenia, które by nie spoczęło na jakimś pięknym przedmiocie, czy to afrykańskiej rzeźbie w drewnie lub amerykańskiej w kamieniu, czy malunku na korze z Oceanii lub Australii, czy malowanej przez Indian północnoamerykańskich skórze, czy klejnotach ze Sri Lanki, czy wreszcie niezliczonych barwnych tkaninach, bo na tę dziedzinę twórczości położono bardzo silny nacisk. Zakład polegał na wystawieniu tych dzieł nie tak jak w tradycyjnym muzeum etnograficznym, gdzie traktowane bywają jak motyle przypięte w znormalizowanej gablotce, lecz jako dzieła sztuki zawierające potężny ładunek estetyczny. Ten zakład został wygrany i to bez popadania w kulturalną poprawność, bo nie rywalizują one tutaj z zachodnią sztuką, lecz ujawniają swoją oryginalną wartość, a ich dobór i objaśnienia odpowiadają surowym wymogom dzisiejszych nauk etnograficznych i antropologicznych. Dlaczego na taką ekspozycję trzeba było czekać aż do XXI wieku? Pomyślałem sobie, że ich estetyczne wartości są nam dziś dostępne dlatego, że zostały w ciągu ostatniego stulecia gruntownie wchłonięte i przetrawione przez zachodnią sztukę nowoczesną. Mam na myśli nie tylko, dajmy na to, wpływ sztuki pierwotnej na kubistów, ale to, że nie ma wśród tych eksponatów motywu, wzoru, pomysłu formalnego, który by nie został wykorzystany przez takiego czy innego współczesnego nam twórcę. Nasze spojrzenie zostało ukształtowane. Ale w dziełach z Muzeum Branly odkrywamy świeżość, pewność gestu i powagę, której najczęściej wytworom dzisiejszej sztuki zachodniej brakuje.
Mówi Paryż, Radio France International. Multimedia przygotował dla Państwa, jak zwykle, Stefan Wicker.
Potęga futbolu graniczy dziś z obłędem. FIFA to światowe imperium rozleglejsze niż ONZ, podczas gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych ma dziś 191 członków, Światowa Federacja Piłkarska liczy ich 207 i obraca budżetem większym od budżetu Francji. Za obecność na tegorocznym mundialu, najdroższym w dziejach, sami tylko oficjalni sponsorzy przelali na konto federacji 700 milionów euro, pięciokrotnie więcej niż podczas mistrzostw we Francji w 1998 roku. Prawa do retransmisji osiągnęły zaś astronomiczne ceny. Dwie francuskie telewizje prywatne, TF1 i M6, aby podzielić się wszystkimi meczami, zgodziły się zapłacić łącznie 100 milionów euro. Zresztą nie ma prawie szans, aby im się to zwróciło, nawet gdyby Francuzi weszli do finału. Co więcej, podczas gdy ONZ to poniekąd emanacja czy też wypadkowa woli politycznej państw członkowskich, FIFA to imperium rządzące się własnymi, mniej lub bardziej czytelnymi prawami i w dużej mierze kręcące się wokół własnego ogona. Do tego stopnia się kręci, że wkrótce przejmie też zapewne pełną kontrolę nad retransmisjami swoich imprez sportowych, stając się innymi słowy w dziedzinie audiowizualnej sędzią i stroną jednocześnie. FIFA skłonić może do tego niebywały sukces jej oficjalnego internetowego portalu Mistrzostw Świata, zorganizowanego pospołu z Yahoo. W ciągu pierwszego tygodnia rozgrywek obejrzano 1 200 000 000 stron, w tym 31 milionów filmów wideo dostępnych na portalu fifaworldcup.com, odwiedzanym co dzień przez średnio 5 milionów internautów. Innymi słowy, Światowa Federacja Piłkarska może niebawem dojść do wniosku, że nie potrzebuje już kanałów telewizyjnych jako pośrednika i że może sama bezpośrednio inkasować gigantyczne dochody z reklamy zgarniane do tej pory przez tradycyjne media. A to by oznaczało, że będzie od tej chwili przeglądać się w podstawionym sobie lustrze, co nie zwiastuje przesadnego obiektywizmu. Przesłanki do ożywienia takich podejrzeń znaleźć można na wspomnianym oficjalnym portalu, gdzie filmowe streszczenia meczów mundialu poddawane są najwyraźniej swoistej cenzurze. I tak na przykład w wyczerpującej relacji z meczu między Francją a Koreą Południową jakiś chochlik, inspirowany zapewne przez FIFA, wyciął jedyną naprawdę kontrowersyjną sekwencję, jaką była oczywista bramka strzelona przez Patryka Wierę, lecz nie uznana przez sędziego. To oczywiście detal, ale jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach. W ogólności bowiem jest to przejaw inkwizytorskich ciągotek właściwych instytucjom, których organizacja nie grzeszy przejrzystością. Kolejny tego przykład mamy właśnie we Francji, gdzie francusko-niemiecka telewizja Arte zrezygnowała z pokazania w środę 28 czerwca dwóch ostrych dokumentów mających wypełnić program zatytułowany Żółta kartka dla FIFA. Oficjalny pretekst podano taki, że drugi z tych filmów, opowiadający o tym, jak to FIFA dyktuje w Niemczech swoje prawo, nie był całkiem ukończony. Dokument ten miał pokazać, jak to federacja narzuciła swój marketing, przechrzciła stadiony, zainstalowała specjalne trybuny dla swego prezesa Sepa Blattera, zażądała szczególnych przywilejów od sponsorów i odegrała podejrzaną rolę w dystrybucji biletów wedle streszczenia przekazanego prasie przez Arte. Ale tak naprawdę problemem był drugi dokument For the Good of the Game, zrealizowany przez BBC, a zainspirowany ostrym pamfletem brytyjskiego dziennikarza Andrew Jenningsa. FIFA robi bowiem co może, aby zakazać publikacji owej książki, wydanej w Anglii pod tytułem Foul, a przełożonej teraz na francuski pod tytułem Czerwona kartka, niepokojące kulisy FIFA. Jennings oskarża patronów futbolu o korupcję, o sfałszowanie wewnętrznych wyborów, o przechwycenie części dochodów ze sprzedaży biletów. Zważywszy na obyczaje panujące w federacji, której szef Sepp Blatter mieszka podczas mundialu w hotelowym apartamencie kosztującym 12 tysięcy euro za noc i którego podróże w otoczeniu świty aparatczyków kosztują więcej niż wynosi pomoc przelewana na konto krajowych federacji futbolu, ów akt oskarżenia zbytnio nas nie dziwi. Niemniej FIFA ma długie ręce i zdołała już wymusić sądownie zakaz publikacji książki w Szwajcarii. W Niemczech nie znalazła ona żadnego wydawcy, a autor zapewnia, iż w jego mieszkaniu życzliwi założyli mikrofony. Dobrze chociaż, że Brytyjczycy trzymają fason. W odróżnieniu od Arte, BBC nie zawahała się pokazać zalatującego siarką dokumentu już 11 czerwca. We'll be right back.
Paryż, Radio France International. Oto magazyn kulturalny.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Jest piąta rano, Paryż budzi się, a mnie nie chce się spać. Każdy Francuz zna słowa tej piosenki śpiewanej przez Jacques'a Dutronc. Jej autor, Jacques Lanzmann, zmarł 21 czerwca w wieku 79 lat i francuska piosenka czuje się niepocieszona. Zawdzięcza mu bowiem ponad 150 tytułów, z których wiele zapisało się w pamięci zbiorowej. 500 millions de petits chinois, et moi, et moi, et moi, j'aime les filles, crac, boum, u, czy cytowana na początku Il est 5 heures, Paris s'éveille, która wykonana w 1968 roku dokonała prawdziwego wyłomu w repertuarze piosenkarskim lewobrzeżnego Paryża. Tandem ironicznych prześmiewców Lanzmann Dutronc usunął w cień generację Yeye, Claude'a François i Sylvie Vartan i obudził Francję generała de Gaulle'a. Jacques Lanzmann wywodził się z żydowskiej rodziny, która wyemigrowała z Europy Wschodniej. Jego ojciec rozwiódł się ze swą pierwszą żoną, matką Lanzmana, i ożenił się po raz drugi. Macocha nie cierpiała jednak rudzielca Jacques'a. Chłopiec musiał odejść z domu i zaciągnąć się jako robotnik rolny na fermie. Posłuchajmy, co opowiadał o swym rozdartym dzieciństwie, o tym, że był Żydem, który musiał ukrywać się już przed wojną.
Pire moment de mon enfance, enfance déchirée entre le père, la mort, les divorces. Quoi. J'ai été un des premiers enfants de divorcés, en fait, il y a longtemps. Hein. Et j'ai quand même été le seul juif français caché
avant
la guerre chez les paysans, tout simplement parce que ma belle-mère, donc la seconde femme de mon père, me détestait. J'avais les cheveux rouges, elle ne supportait pas les rouquins.
Byłem więc na tej fermie w Auvergne, mówił Jacques Lanzmann, w wieku 12 lat. To była całkowita izolacja. Nie miałem prawa czytać, musiałem chodzić na msze i spowiadać się. Dla mnie, Żyda, było to dramatyczne. Wiele razy o mało nie umarłem, bo myślałem, że to śmiertelny grzech.
Mon père s'est élevé ou moi. Donc, je suis monté à la ferme à l'âge de 12 ans, j'ai travaillé, je venais d'un milieu tout petit bourgeois. Tous ces bourgeois travaillaient chez les paysans en Auvergne. C'était l'isolement total parce qu'on n'avait pas le droit de lire, parce qu'il fallait aller à la messe, fallait aller se confesser. Moi, juif, me confesser. Dramatique, j'ai failli mourir 20 fois parce que je pensais que c'était un péché mortel.
Po wojnie Jacques Lanzmann imał się przeróżnych zawodów. Był artystą, malarzem, górnikiem w kopalni w Chile, kierowcą ciężarówek, dziennikarzem, krytykiem, dyrektorem literackim specjalistycznego pisma Lettres Françaises. Był także producentem filmów, scenarzystą i powieściopisarzem. Uwielbiał podróże i długie piesze wędrówki. Znał wszystkie pustynie świata i wiele szlaków w Himalajach.
Cent millions de Chinois, et moi, Emma. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. J'y pense, puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, Emma. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs. Emma, Emma, Emma.
Biuro Pierre Cardin wypełnione jest książkami, wycinkami z prasy i fotografiami, na których francuski kreator mody unieśmiertelniony został u boku wielkich tego świata. Na miesiąc przed swymi 84 urodzinami, w 60. rocznicę debiutu krawieckiego pod kierownictwem samego Christiana Diora, Pierre Cardin z dumą opowiada o swojej karierze, imperium, które zbudował, i o narkotyku, którym do dzisiaj jest dla niego moda. Cardin szczyci się tym, że udało mu się samemu, bez banków, pomocy finansowej i doradców, zrealizować to, o czym marzył jako 20-letni chłopak. Jego królestwo ma swe przedstawicielstwa w ponad 170 krajach na świecie i obejmuje słynne restauracje Maxim's, sieć hoteli, hale wystawowe, w tym znaną Espace Cardin w Paryżu, firmę produkującą perfumy i spółkę projektantów designu. Pierre Cardin jest przemysłowcem, członkiem Akademii Sztuk Pięknych, ambasadorem honorowym UNESCO. Jego główną pasją pozostaje jednak moda. 14 lipca, w Dzień Święta Narodowego Francji, po 10 latach nieobecności na rewiach mody męskiej, Cardin przedstawi nową kolekcję w swym ośrodku kultury w czwartej dzielnicy Paryża. Projektant proponuje w niej m.in. ubrania klimatyzowane, to znaczy marynarki i płaszcze z pionowymi pęknięciami, przez które przepływać może świeże powietrze. Na jesieni 2008 roku w Muzeum Mody Miasta Paryża, Musée Galliera, Pierre Cardin pokaże wielką retrospektywę swej krawieckiej twórczości, m.in. modele o prostych geometrycznych liniach, którymi zasłynął w latach 70. i które udało mu się wyeksportować nawet do komunistycznej Moskwy i bardzo dalekiego Pekinu. Organizatorzy wystawy będą mogli wybrać eksponaty z osobistego magazynu Pierre Cardin w Saint-Ouen, gdzie zgromadzonych zostało 10 tysięcy ubrań, jakie zaprojektował on w trakcie swej długiej kariery. Wielki krawiec nigdy nie wystawił swych sukien, spódnic, płaszczy, spodni czy też rozmaitych dodatków do sezonowych wyprzedaży. Szacunek dla projektów jest jego żelazną zasadą. Od kilku lat jednakże nosi się z zamiarem sprzedaży swego imperium za 6 miliardów euro. W oczekiwaniu na bogatego kupca nie przestaje pracować. W pracy znalazł bowiem równowagę i szczęście. Uważana za najbardziej francuską spośród artystów brytyjskich, zakończyła pracę nad swym pierwszym filmem fabularnym, Boxes. Jest to film w dużej mierze autobiograficzny, nakręcony w Brytanii, w rodzinnym domu aktorki, piosenkarki, a teraz także i reżysera filmowego. Rodziców, ojca bohatera II wojny światowej i matkę grają Michel Piccoli i Geraldine Chaplin. Tytuł Boxes, po angielsku pudełka, ma być symbolem częstych przeprowadzek. Kiedy otwiera się niektóre pudełka, wyznaje Jane Birkin, która szczyci się tym, że nigdy niczego nie wyrzuciła, nawet przy okazji przeprowadzki, można odnaleźć niezwykłe kawałki życia. Bohaterka filmu, 50-letnia Anna, Angielka z urodzenia, ale Francuska z wyboru, otwiera w filmie takie pudełka i wywołuje z nich jak duchy wszystkich tych, którzy stanowili część jej życia. Jedno z najważniejszych miejsc zajmuje oczywiście postać ojca artystki, Davida Birkina, kapitana Royal Navy, który w czasie II wojny światowej transportował na pokładzie swego kutra do Wielkiej Brytanii lotników i członków francuskiego ruchu oporu. Ładowanie na statek miało miejsce w pobliżu Pratt-Arcum, czyli tam, gdzie 13 lat temu Jane kupiła dom. I niedaleko punktu, skąd, zgodnie z życzeniem kapitana Birkina, rozsypane zostały jego prochy. Paryż. I ostatnim punktem naszej audycji będzie muzyka ze świata Agnieszki Kumor.
Dziś piosenki Carlosa Gardela w wykonaniu artystów argentyńskich i latynoskich. Zaczerpnęliśmy je z płyty Solo lo mejor de Carlos Gardel, czyli najpiękniejsze piosenki z repertuaru Carlosa Gardela, wydanej przez Music Brokers w roku 2003. Dla całego świata Ameryki Łacińskiej Gardel jest ojcem tanga śpiewanego. Bogata, choć tragicznie przerwana kariera tego artysty, przypomnijmy, urodzonego w Tuluzie, prowadziła od szykownych klubów Buenos Aires przez najdalsze zakątki Argentyny i Urugwaju po kraje Europy Zachodniej, w szczególności Hiszpanię i Francję, i z powrotem za ocean do Nowego Jorku, Hollywood i Kolumbii, gdzie w roku 1935 w wyniku katastrofy lotniczej, do której doszło podczas startu jego samolotu, poniósł śmierć wraz z niemal wszystkimi pasażerami niewielkiej maszyny. Pamięć o Gardelu otacza w Argentynie prawdziwy kult. Nikomu z jego licznych wielbicieli nie przyszłoby na myśl, że ktokolwiek, kiedykolwiek mógłby dorównać temu artyście, który, jak wieść niesie, z każdym dniem śpiewa coraz lepiej. Na początek wielki przebój Gardela, Volver, wrócić, ze słowami Alfredo Lepery, ostatniego autora tekstów wpisanych do muzyki komponowanej przez śpiewaka. To Lepera przyczynił się w dużej mierze do powstania międzynarodowego imidżu Gardela. Razem napisali kilkanaście piosenek, które znalazły się również w filmach z udziałem śpiewaka. Subtelniejszy od tekstów Enrique Santosa di Sepolo, poetycki język Lepery pozbawiony był odwołań do Lunfardo, dialektu z Buenos Aires, co sprawiało, że rozumiane były te teksty i szybko zdobywały popularność także w innych krajach hiszpańskojęzycznych. A zatem Volver, Lepery Gardela w wykonaniu Mercedes Simone.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, sombras te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la gente marchita.
Volver, Lepery Gardela w wykonaniu Mercedes Simone. Czas na dwie piosenki do tekstów Alfredo Lepery. Zostały one zaczerpnięte z filmów z udziałem Carlosa Gardela. Pierwsza to Melodia de Arrabal, Melodia z Przedmieścia z 1931 roku. Usłyszymy ją w wykonaniu Suzanny Rinaldi. Muzyka.
bañado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. De broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acento yo grabé nombres que quiero. Rosa la milonguita era Rubí Amargo, y en la primer cita la paica
Rinaldi spłyty Solo lo mejor de Carlos Gardel w wielkim przeboju Gardela i Lepery Melodia de Arrabal z filmu pod tym samym tytułem. Żegnamy Carlosa Gardela piosenką Volvió una noche, wróciła w nocy. Utwór ten nagrany w tym samym co poprzedni, 1935 roku, przypomina, że utracony czas nigdy nie powróci, a wraz z nim moja połączona z twoją czułość. Jest duchem odległej przeszłości, której nic nie zdoła ożywić. Z płyty Solo lo mejor de Carlos Gardel, wydanej w 2003 roku przez Music Brokers, Volvió una noche w interpretacji Nelly Omar.
Una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz.
miedo de aquel espectro que fue locura.